będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Ponownie z uprzejmości Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, gościmy w jego domu. Eminencjo, bardzo dziękujemy za tę możliwość przybycia do domu księdza kardynała.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów.
Jest szczególna okazja, by skorzystać z mądrości księdza kardynała i z tego ogromnego doświadczenia, szczególnie może z tych ostatnich dni nade wszystko, ponieważ Kościół w tak krótkim czasie przeżył tyle zmian. Rezygnacja z posługi Piotrowej Ojca Świętego Benedykta XVI, konklawę, no i wybór nowego Ojca Świętego. Ksiądz kardynał już po raz wtóry też brał udział w konklawę. Jesteśmy dumni też jako Polacy, że właśnie mieliśmy niejako też przedstawiciela naszego narodu, oprócz jeszcze pozostałych księży kardynałów obecnych w tym konklawie. Moje pytanie najpierw, jak przeżył ksiądz kardynał te chwile i może też, czy można by podsumować w wielkim skrócie oczywiście ten pontyfikat Benedykta XVI?
Rzeczywiście przeżyliśmy w krótkim czasie bardzo dużo i to było przeżycie, powiedziałbym, dosyć intensywne. Najpierw rezygnacja Benedykta XVI była zaskoczeniem dla wszystkich. Stwarzała jakąś nową sytuację w Kościele. Już wprawdzie kodeks prawa kanonicznego przewiduje taką rzecz. Niemniej jednak od wieków nie było właśnie rezygnacji papieża. I poza tym ta rezygnacja Benedykta XVI jest zupełnie swoista, odmienna od wszystkich innych. Może najbardziej podobna do tej Celestyna V, ale to już był 1294 i Celestyn Święty został potem świętym. Świętym i to bardzo krótko, bo zdaje się, że w 1313 roku został świętym, czyli jakaś piękna postać, chociaż papieżem był tylko, mówiąc szczerze, pół roku. Ale ta sytuacja była nowa. Nikt tego nie przewidywał. No i gdy Benedykt XVI to ogłosił, to było zaskoczenie. Było zaskoczeniem także dla nas, kardynałów, którzy uczestniczyliśmy podczas tego konsystorza, aż prawie wydawało się trochę nie do wiary. Gdy papież wyszedł, to oczywiście rozmawialiśmy wszyscy na ten temat. Wszyscy na ten temat i właściwie były bardzo zgodne uczucia czy odczytanie tego faktu, że papież to uczynił, tak jak sam powiedział, po głębokim zastanowieniu, po modlitwie, rozmowie z Panem Bogiem, uczynił to w poczuciu odpowiedzialności. Odpowiedzialności za Kościół, poczuciu miłości, z miłości do Kościoła, no i jakiejś wielkiej pokory. Papież mówi, że ja nie jestem już zdolny prowadzić. To jest pokora. I musiał się liczyć z tym, że będą krytykować. Nie? Że będą krytykować. Nie wiedział, jaka będzie reakcja, powiedzmy, wiernych całego Kościoła. Ja się bardzo cieszyłem z tego, że wierni odczytali w sposób właściwy tę rezygnację. Właśnie tak jak mówiłem, jako akt pewnej pokory, odpowiedzialności, to też kiedy w tych ostatnich dniach jeszcze pontyfikatu, przecież było bardzo dużo ludzi przychodziło i na audiencję, i na Anioł Pański, bardzo dużo ludzi i ci ludzie dziękowali temu papieżowi. Klaskali, dziękowali, byli mu wdzięczni, byli pełni podziwu wobec tego papieża. To było to takie jednoznaczne odczytanie. Wydaje się, że jednak wierni rozumieli tego papieża. Tak jak, powiedzmy, dziennikarze niektórzy tam sugerowali, że papież ucieczka od odpowiedzialności. No, takie sugestie wskazywały tylko na to, że ci ludzie kompletnie nie rozumieją, nie znają tego papieża. Nie umieją go odczytać. Przecież nigdy Benedykt XVI by nie uciekł od odpowiedzialności. A poza tym zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że no, on pozostaje w Kościele, nie jest bezczynny. Swoim cierpieniem. Ja zresztą w ostatnim spotkaniu powiedziałem, że Kościół potrzebuje jego modlitwy, jego cierpienia, I na to Kościół liczy. Czyli papież zdaje sobie, Benedykt XVI zdaje sobie z tego sprawę, że jest w Kościele i dla Kościoła musi pracować. Musi pracować. Dlaczego ci ludzie wyrażali entuzjazm? Powód był chyba bardzo prosty. To był wielki papież. To był wielki papież. Jakiś ogromny, ogromny myśliciel, teolog, który rzeczywiście potrafił prawdy wiary zgłębić i w sposób jasny przedstawić. Papież, który był bardzo, bym powiedział, nowoczesny. On wszystkie problemy współczesnego świata poruszał. Czy to, powiedzmy, wobec tej całej relatywizmu problem prawdy. Prawdy, fundamentalny problem. Mówił o dyktaturze relatywizmu. Relatywizm to jest taka brudna woda, w którym potrafią gnieździć się wszystkie ideologie, despotyzmy i tak dalej, więc bronił tej prawdy, prawdy obiektywnej. Wysunął kwestię problemu rozumu i wiary wobec tego zracjonalizowanego, jednostronnie zracjonalizowanego świata, poruszył problem wiary, stosunek wiary do nauki, wskazał na racjonalność wiary, na, że wiara jest jakąś potrzebą człowieka. Potrzebą człowieka. To jest ważne. Dotknął wszystkich problemów społecznych, wskazał na źródło kryzysów obecnych, które to źródło jest, tkwi w kwestii etycznej. Etyczny świat jest chory. Jeżeli, powiedzmy, w naszym wieku coraz więcej biedni są coraz bardziej biedni, bogaci coraz bardziej bogati. Jeżeli zbroimy się, bijemy, no to coś nie gra w tym świecie. Problem podłożem wszelkich kryzysów są kwestie etyczne, kwestie moralne. Papież to potrafił mówić. Papież, który, powiedzmy, zajął bardzo jasne stanowisko w stosunku do, powiedzmy, jakichś nadużyć, które w stosunku do kleru, które się weryfikowały. Ja myślę, że nikt inny nie podjął takich kroków. Przecież to nie tylko w Kościele się te rzeczy skazały. 80% pedofilii to jest w rodzinach i tak dalej. Jedynie Kościół podjął jakieś zdecydowane kroki w tej dziedzinie. Zaangażował się po stronie ekumenizmów, kontaktów. Ja myślę, że to był wielki pontyfikat, który i okazał jakąś ogromną troskę. Ja pamiętam nawet podczas synodu biskupów, jak papież zabierał spontanicznie głos, nie, no to naprawdę wszyscy, cichła sala, papież wykazywał jakieś ogromne umiłowanie Kościoła, prawdy objawionej i troski o to, żeby ta prawda była w właściwy sposób przekazywana. Dlatego ja myślę, że wierni z wielką wdzięcznością żegnali Benedykta XVI. No to był ten pierwszy etap, nie? Pierwszy etap rezygnacji. Drugi etap to było przygotowanie. Przygotowanie do konklawy. Przygotowanie trwało jakiś czas. Ja bym chciał tu podkreślić dwie rzeczy. Ja przeżyłem bardzo mocno to przygotowanie. Najpierw podziwiałem mobilizację modlitwy. Nigdy nie było takiej mobilizacji modlitwy jak wtedy. Ludzie się modlili, nawet była taka ta słynna adopcja kardynałów. 500 tysięcy ludzi się podpisało, żeby się za nas modlić. Ale oczywiście nie tylko ci w kościołach, w parafiach, w zakonach, w domach. Ludzie się modlili za to. Jak rozpoczęło się sede vacante, czyli opróżnienie stolicy apostolskiej, ja wszystkim mszę święte ofiarowałem o wybór papieża, bo wydawało mi się, że to jest główny problem. I to jest bardzo piękne, że cały świat okazał tyle troski, tyle modlitwy, właśnie, żeby został wybrany dobry papież. Poza tym dla nas kardynałów to było też duże przeżycie, bo myśmy się gromadzili na tak zwanych kongregacjach. Nie? I to nie tylko ci kardynałowie, którzy wybierali potem papieża, ale także ci starsi, którzy już nie wybierali. I co myśmy wtedy robili? Dyskutowali na temat Kościoła. Czyli jakie są plusy, jakie minusy, jakie są problemy, jakie kwestie, co by trzeba zrobić, co trzeba naprawić, co trzeba wzmocnić. Czyli ta nasza dyskusja była ukierunkowana do tego, żeby zrozumieć, jakie cechy powinien mieć papież. Nie? Zależy od problemów, zależy od sytuacji. Taki powinien być papież. Czyli cały ten czas myśmy dyskutowali, rozmawiali ze sobą, bo nie tylko dyskutowaliśmy publicznie na auli, ale potem w przerwach między sobą rozmawialiśmy. I to wszystko było ukierunkowane do tego, żeby zdać sobie jasną sprawę, jakie cechy powinien mieć ten nowy papież. Czyli już każdy starał się w umyśle swoim wyznaczać, szukał kandydatów. To było bardzo intensywny dla nas okres. A potem to konklawę. Konklawę to jest ogromne przeżycie. Ogromne przeżycie, jak ojciec wspomniał, ja już drugie konklawę. I muszę szczerze powiedzieć, że tak jak z pierwszego byłem dumny, tak teraz też byłem dumny z konklawy. Bo to było bardzo różne. Wybory bardzo różne od jakichkolwiek politycznych wyborów, gdzie się ludzie kłócą, każdy się chwali, co potrafi. Tutaj nikt siebie nie prezentował. Nikt nie mówił, co on to jakie cuda, jakich cudów dokona w kościele. Nikt za nikim nie przemawiał, ani przeciwko nikomu. Tylko skupiliśmy się na modlitwie. Powiedzieliśmy, że potrzebna jest właśnie światło Ducha Świętego. Ja szedłem pełen jakiejś ufności, bo mówię, tyle ludzi się modli. Czyli niemożliwe, żebyśmy nie wybrali dobrego papieża. I żeśmy to konklawę, to było jakby takie prawie nabożeństwo paraliturgiczne. Myśmy byli na konklawę ubrani w tak zwany strój chórowy, czyli tak jak się ubieramy na uroczyste nabożeństwa liturgiczne. Byliśmy w tym stroju. Najpierw była msza święta o wybór papieża, pro eligendo pontifice. Potem wchodziliśmy do kaplicy Sykstyńskiej, śpiewając litanie do wszystkich świętych. Skończyła się litania, hymn do Ducha Świętego. Potem odsłuchaliśmy konferencji astetycznej, która miała nas uwrażliwić nasze sumienia na odpowiedzialność, którą powinniśmy wziąć na nasze sumienia. No, podczas całego konklawy było przeplatane modlitwami. Nawet mieliśmy specjalny brewiarz. Każdy miał wydrukowany ze swoim nazwiskiem. Ten brewiarz, te modlitwy brewiarzowe, które tam odmawialiśmy. Oczywiście on był na dużo większy okres przewidziany niż konklawę było, bo był aż do niedzieli palmowej ten brewiarz wydrukowany dla każdego z nas. Czyli myśmy się modlili, składaliśmy przysięgę na początku.
Ten moment przysięgi był dla nas ogromnie też wzruszający, tak. Kiedy w ciszy księża kardynałowie podchodzili.
Tak, to było widać, ale potem jeszcze była inna przysięga, której nie widzieliście, bo sam wybór dokonywał się wśród nas. Nie było nikogo obecnego, żadnej telewizji, żadnego zdjęcia nie było. I to właśnie było oddanie głosu. Nie? Ja już to kilka razy wspomniałem, bo to było dla mnie takie, bym powiedział, najbardziej uderzające, najbardziej specyficzne dla tego rodzaju wyboru. Każdy z nas napisał nazwisko kandydata, podnosił tę kartkę i szedł po ten wielki fresk sądu ostatecznego Michała Anioła i zanim oddał tę kartkę, przysięgał jeszcze drugi raz. Biorę Chrystusa, który będzie mnie sądził, i patrzę na ten sąd ostateczny, biorę Chrystusa, który będzie mnie sądził, na świadka, że oddaję głos na tego, kto powinien być wybrany papieżem. To jest bardzo piękne i to jest mocno angażujące sumienie. Jeśli ktoś byłby wtedy nieuczciwy, no to właściwie przekreślałby się. Przekreślałby się wobec Chrystusa, wobec Kościoła. Ja jestem dumny z tego wyboru. Uważam, że każdy z nas wtedy miał przed oczyma tylko dobro Kościoła. Nie? Kogo Chrystus chce. I to było piękne. Potem wybraliśmy papieża. Bardzo krótko dziennikarze mówili, że będą konflikty, będziemy się spierać, będziemy dyskutować. Podawali nazwiska, nie? Nawet procenty, ile kto może otrzymać. I nic, w ogóle. Najpierw było krótko i kandydat nie był przewidziany przez dziennikarzy. No, bo myśmy nie słuchali dziennikarzy, czy ich rad, czy kogokolwiek innego rad, tylko słuchaliśmy, staraliśmy się w modlitwie, w rozważaniu wybrać tego, kogo w sumieniu uważamy za najbardziej odpowiedni. Wobec Boga, kogo uważamy za najbardziej. To było bardzo piękne. Potem oczywiście kończyło się to konklawę znowu odczytaniem Pisma Świętego, wielkim Tedeum. Myślę, że najbardziej to przeżył sam potem kandydat. No bo ja myślę, że nikt nie pragnął tego. Nie? I to se teraz poczuł ogromną odpowiedzialność i tu trzeba zaufać kompletnie Panu Bogu. I mi się to podobało, jakaś inność tych wyborów też polegała na tym, że potem ten papież wychodzi na te lodzie Bazyliki Świętego Piotra. Nie? Ludzie wiwatują, klaszczą, cieszą się, radości życzą, przecież w ogóle go nie znają. Co się stało? Czy wygrał ich kandydat? Nie. Czy ich partia wygrała? Nie. Oni w ogóle nie wiedzą, kto to jest. A tego wiwatują, cieszą się. Cały Kościół. To jest piękne. To jest piękne, bo ci ludzie rozumieją, że tu został wybrany Piotr. Piotr, opoka. Na tej opoce będzie zbudowany Kościół. Kto buduje poza tą opoką, buduje na piasku. I ci ludzie zaraz za tego papieża się modlą. I to było takie wzruszające, że gdy ten papież na tym balkonie, w pewnej chwili ci ludzie rozentuzjazmowani, on poprosił o modlitwę za siebie. I cisza, nie? Kompletna cisza na tym placu. Papież prosi o modlitwę. Nie? To jest bardzo, bardzo piękne. Czyli i potem ci ludzie się za tego papieża będą wciąż modlić. W każdej mszy świętej się będą modlić za tego papieża. Czyli ja myślę, że możemy być dumni z takiej sytuacji w Kościele, kiedy jesteśmy, staramy się być tym narzędziem opatrzności Bożej, narzędziem Ducha Świętego w ubogacaniu Kościoła.
Preghiera de voi su di me. E Sant'Orno Apostolorum Petri e Pauli et Omnium Sancti, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
Evangelizzazione di questa tanta bella città.
Skandal podkreślił tę reakcję ludu Bożego zgromadzonego na placu, oczywiście też łączącego się za pośrednictwem radia i telewizji. Czy to nie jest taki dowód, że ten zmysł wiary, ta logika wiary w ludziach jest, bo myśmy się czuli osieroceni. Te dni były nie takie proste, bo nam brakowało przewodnika i nagle jest ta radość, że mamy przewodnika duchowego.
Tak, to była naprawdę, powiedzmy, wzruszające. Ci ludzie, zmysł wiary tych ludzi, przecież na szczęście się najpierw dymek jest, ogłasza się, no i potem prawie godzina, zanim ten papież wyjdzie, nie? I wtedy się ludzie zlatują z całych...
Tak, ponad godzinę nawet.
Tak, ponad godzinę się zlatują z całego Rzymu. Przecież ogromna ilość tych ludzi się, powiedzmy, zbiegła, mimo że był deszcz, wszyscy chcieli być przy tych wszystkich pierwszych, czy to Anioł Pański, czy to audycjach, no ogromna ilość ludzi. Nigdy tyle nie było. Na przykład na ostatnim, powiedzmy tutaj chociażby Anioł Pański, no to prawie do połowy Via Conciliazione była pełna ludzi. Czyli ci ludzie nie wiedzą wiele o tym człowieku, ale cieszą się, że mamy Piotra. Mamy Piotra i chcą tego Piotra jakoś wesprzeć swoją sympatią, swoją modlitwą. I ten papież wciąż prosi o modlitwę. Nie? To jest bardzo charakterystyczne. Ja pamiętam, zaraz po wyborach papież idzie, tam się ubiera w ten swój strój, potem przychodzi i my wszyscy składamy mu takie homagium, to znaczy każdy z nas podchodzi, kilka słów zamienia z nim. Ja myślę, że on nie prosił o modlitwę, ja myślę, że wszystkich wtedy prosił o modlitwę. I teraz wychodzi na balkon prosi o modlitwę, nie? To jest bardzo, bo on sobie zdaje sprawę, że nie może liczyć na swoje siły, na swoją inteligencję, na jakieś tam struktury, tylko papież wie, że my musimy przede wszystkim liczyć na Pana Boga.
Właśnie są już pierwsze dni za nami, początku pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Jakie uczucia budzi swoimi gestami? Zaskakuje bardzo świat, bardzo zaskakuje. No i myślę, że ksiądz kardynał też ma bardzo swoje osobiste już refleksje, przemyślenia. Co może on podarować nie tylko Kościołowi współczesnemu, ale światu?
Papież jest, powiedzmy, jakimś darem dla całej ludzkości, myślę. To znaczy, ja znałem kardynała Bergoglio już przedtem. Spotkałem go w Argentynie. W Argentynie, pamiętam, kiedyś tam byłem na uniwersytecie. On przyjechał autobusem, żeby się ze mną spotkać. Tam chciałem pewną rzecz omówić. Spotykaliśmy się tutaj w Rzymie niejednokrotnie. Ale też podczas tej kongregacji, muszę szczerze powiedzieć, że też z nim rozmawiałem. Rozmawiałem z nim właśnie na ten temat, jakiego potrzebujemy papieża i jakie są problemy. Zwłaszcza wtedy mówiłem, jakie są problemy w Argentynie. Bo w czasie konklawe, w tym dniach, powinienem był być w Argentynie. Musiałem w ostatniej chwili zrezygnować, bilet odwołać, moją podróż i dopiero będę realizował w czerwcu tę podróż. No więc z nim też rozmawiałem. Ja go odbieram jako... No najpierw trzeba zrozumieć to, że jest bardzo inny, nie? Ma te różne gesty. I to nie jest to, że on teraz się chciał jakimś popisywać i coś robić. To jest jego styl życia, jego sposób odnoszenia się do ludzi. I on jest po prostu sobą. On jest po prostu sobą, tak jak Jan Paweł II też zaskoczył. Jako papież był sobą, po swojemu. I ten papież też w ten sposób się zachowuje, jak zawsze się zachowywał. I ja myślę, że ludzie bardzo dużo sympatii okazują temu papieżowi. Ja myślę, że on ma dużo do powiedzenia. Dużo do powiedzenia. Najpierw musimy zwrócić uwagę na to, że Ameryka Łacińska to jest największa ilość katolików tam. Nie? I to jest kościół rozwijający się, który, powiedzmy, ja tam wielokrotnie byłem, nie? I powiedzmy, naprawdę podziwiałem i nasze uczelnie, nasze uniwersytety, nie? W zeszłym roku był Kongres Międzynarodowy Uniwersytetów Katolickich w São Paulo, nie? W tym roku też jest jeden Kongres Uniwersytetów Katolickich przed Światowym Dzień Młodzieży w Belo Horizonte w Brazylii. Tam mamy największy uniwersytet katolicki, ma prawie 70 tysięcy studentów. Czyli to jest kościół dosyć prężny. W wielu krajach jest duży wzrost powołań. Powiedzmy w Kolumbii kilkakrotnie, chociaż niekoniecznie w Argentynie ten wzrost widać. Ale jest wzrost powołań. W Brazylii zależy od są takie diecezje, gdzie biskup mówi, ja nie mogę wszystkich przyjąć, bo nie mam tyle miejsca. Nie? Chociaż też w innych jest kłopoty. Ale jest ten wzrost i Kościół się oczyszcza. Wiemy, że tam była ta teologia, tak zwana teologia wyzwolenia, która nawiązywała, trochę brała zbyt dużo z idei komunistycznych zamiast Ewangelii. Nie? Ale ten Kościół się wyzwala z tej teologii wyzwolenia. I to bardzo jasno widać. Ja myślę, że wybór tego papieża to jest jakimś umocnieniem tego Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Dodanie mu otuchy, odwagi. Papież tam pojedzie i myślę, że jakoś rozbudzi i umocni jeszcze prężność tego Kościoła. Ale ten papież oczywiście będzie miał duże znaczenie także i dla nas, dla Europy, czy dla innych kontynentów. Dla Europy, ja bym powiedział, kilka jest rzeczy, które można by podkreślić. Najpierw jego jakaś taka prostota. Prostota w zachowaniu, powiedzmy wrażliwość na kwestie społeczne. Czy tyle tych kwestii społecznych, niesprawiedliwości bardzo dużo na każdym kroku. Możemy się chwalić jak chcemy, ale jest bardzo dużo niesprawiedliwości. Papież, który jest na te rzeczy wrażliwy i myślę, wydaje, że trzeba to powiedzieć. Z drugiej strony chyba jest potrzebny, że ten papież bardzo mocno kontynuuje Benedykta XVI, gdy chodzi o problem wiary, o problem, powiedzmy, zasad katolickich i tak dalej. Nie? To jest też dzisiaj ważne. Nie? To nie jest papież, który w jakiś sposób sprzyjał relatywizmowi czy tym różnym ideom liberalnym i tak dalej. To jest papież, który i w tych kwestiach takich, powiedzmy, życia, dzisiaj powiedzmy, życie jest zagrożone. To jest potworne zło, moim zdaniem. I ten papież broni życia. I dlatego to też jest bardzo ważne. Czyli papież jasny. Ma oblicze, gdy chodzi o doktrynę, ma oblicze jasne. Ktoś nawet czytałem jakiś taki artykuł, że ktoś powiedział, że gdy chodzi o doktrynę, to może być nazwany Benedyktem XVII. To jest ważne też. Ważne jest to, że ten papież od samego początku wyczula wiernych na modlitwę. Dzisiaj to jest problem. Ludzie są zalatani, zagonieni, telewizja, internet, wszystko razem, pracują, mąż, żona i często właśnie trudno czas na modlitwę. A przecież nie można być chrześcijaninem, jeżeli się nie rozmawia z Chrystusem. No to jest jasne. Siłą chrześcijaństwa jest modlitwa. I ten papież wciąż prosi o modlitwę. Czyli uświadamia ludziom ważność modlitwy. Oczywiście, że to nie zaczął on, nie? Bo ja pamiętam, może chyba już kiedyś u was wspomniałem, byłem zaskoczony, jak Jan Paweł II, gdy został wybrany papieżem, pojechał do tego sanktuarium na Mentorella, pierwsza jego podróż, tego sanktuarium, do którego chodził pieszo na to wzgórze, modlił się. No i potem powiedział, czemu tam pojechał. Pojechał tam, bo to miejsce uczyło mnie się modlić. I wtedy powiedział ogromnie ważne zdanie, które właściwie zostało niezauważone prawie tak w literaturze czy w tych reporterzach. Powiedział, że pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa. To jest bardzo ważne. Pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa. Czyli pierwszym zadaniem papieża nie jest głoszenie, wyjazdy. Pierwszym zadaniem jest modlitwa. I to jest właśnie Ewangelia. Pan Jezus bardzo jasno powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. Jak nie będziecie ze mną złączeni, nic nie uczynicie. Czyli papież to zrozumiał, że najpierw on musi być z Chrystusem, bo to nie, tak jak podkreślił obecny papież, nie ja rządzę Kościołem, tylko Chrystus. Ja jestem tylko narzędziem. Papież sobie zdaje sprawę, że jest narzędziem, jest potrzebna modlitwa i chciałbym, żeby uwrażliwił Europę na problem modlitwy. Z drugiej strony, chociaż ja mówię, że tu jest ten problem, ale też są pewne prądy, organizacje, movimenty, czyli ruchy różne są, które właśnie uprawiają modlitwę, nie? Czyli u wielu ludzi jest powrót do modlitwy i to też jest bardzo ważne, gdy chodzi o wkład, jaki obecny papież Franciszek może dać Kościołowi.
Odnajduję to jako bardzo piękne wyakcentowanie też chociażby tego aspektu modlitwy u obecnego papieża Franciszka. A w odbiorze mediów wydaje się, że bardzo często jest tylko jeden aspekt podkreślany i powiedzmy to szczególnie świat mediów zauważył, że ojciec, czy tak interpretuje, Ojciec Święty pragnie, aby Kościół był prosty, aby powrócił do pewnych ideałów i powiedzmy jest ten moment taki sugerowania z innej strony, jaki ma być Kościół, ale między innymi Ojciec Święty Franciszek jest bardzo radykalny w swoich stwierdzeniach, bo powiedział, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła, kto nie idzie za Chrystusem ukrzyżowanym, ten idzie za diabłem, za światowością. To są mocne stwierdzenia.
Mocne stwierdzenia. Oczywiście, że tak mówiąc szczerze, czytając różne reportaże, dzienniki, zwłaszcza te mniej katolickie, którym trudno zrozumieć, czym jest Kościół, to podkreślają te aspekty bardzo zewnętrzne, nie? Zewnętrzne aspekty, że tam papież, powiedzmy, całuje te dzieci, że poszedł do tych, wszystkie te rzeczy, że pojechał tym autobusikiem, a nie samochodem. Ale to nie to. Ja myślę, że papież ma dużo, niż tymi gestami ma dużo, dużo więcej powiedział w swoich przemówieniach. Jeżeli chcemy tego papieża odczytać, to przede wszystkim powinniśmy się wsłuchać w to, co on mówi. Mówi w sposób prosty, ale w sposób zrozumiały. I w sposób jasny, dostępny dla ludzi. To też jest ważne. Też trzeba dzisiaj zwrócić uwagę na sposób mówienia dostosowany do potrzeb ludzi. No, ja myślę, że tu jest, jeżeli chcemy zrozumieć tego papieża, to przede wszystkim powinniśmy wsłuchać się w to, co mówi.
Była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Była to rozmowa z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim, którą przeprowadził ojciec Zdzisław Klawka. Była to pierwsza część tej dłuższej rozmowy, wywiadu, następna za tydzień.